Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dzisiaj żużel oczywiście, sporo o tym, co się działo w Grudziądzu. Znowu kontrowersje, znowu mecz taki nie do końca sportowo zakończony. Znowu sporo dyskusji. Ale będzie także koszykówka, będzie dzisiaj także kajakarstwo. To takie trzy nasze główne dzisiaj dyscypliny. Zaczynamy oczywiście od żużla. Żużlowcy moich Bermudów Stali Gorzów wciąż bez zwycięstwa, wciąż bez punktów w PGE Ekstraligi. Widzę, żółto-niebiescy przegrali w Grudziądzu z GKM-em 25-29. No właśnie, 25-29, bo mecz został przerwany. Przed drugim podejściem do biegu 10 w pierwszym podejściu upadł na tor bardzo groźnie Rafał Karczmarz. No a w ogóle działo się tam sporo niekoniecznie dobrego, bo wcześniej był upadek Andersa Thompsona, po którym pojechał do szpitala. Na szczęście wszystko jest ok. Później przez chwilę popadał deszcz, były długie dyskusje, wyjeżdżał ciągnik, polewaczka. W ogóle działo się sporo dyskusji, debat, no i ostatecznie się mecz został zakończony po 9 biegach ze względu na zły stan storu, z powodu tego, że trochę deszcz pokropił. No i sędzia zakończył ten mecz, co oznacza oczywiście zwycięstwo GKM-u, no bo rozegrano 9 biegów, więc przynajmniej tę ponad połowę udało się rozegrać, co pozwala, jak wiadomo, kibicom uznać wynik spotkania. W Stali Gorzów komplet 9 punktów, bo były tylko 3 starty. Dla niego Bartosz Zmarzlik, Jack Holder punktów 4 plus 1, Krzysztof Kasprak 3 punkty w 3 startach, Nils Christian Iversen 2 punkty, Rafał Karczmarz 4 punkty też w 3 startach. No nie zdążyli Anders Thompson, Wiktor Jasiński odjechać większej liczby startów, więc Anders Thompson miał 3 punkty po 2 startach i Wiktor Jasiński 1 punkt po 2 startach. Próbowaliśmy po meczu skontaktować się z którymś z zawodników, oprócz oczywiście trenera, bo jak już o tym wspominałem, nie mamy konferencji pomeczowych, nie mamy możliwości nagrywania także wypowiedzi w Parku Maszyn. Niestety żaden z panów nie odebrał telefonu, natomiast dzisiaj przy okazji spotkania z prezesem Grzybem, Markiem Grzybem, z którym będzie obszerna rozmowa, spotkaliśmy Wiktora Jasińskiego. No i Wiktor Jasiński o swoim występie i o meczu powiedział tak.
Nie wychodziło mi to w ogóle w dniu wczorajszym. Miałem problem z torem, jestem jeszcze nie za dobrze doświadczonym zawodnikiem i te dziury bardzo sprawiały mi trudność. Staraliśmy się jechać jak możemy, mi to nie wychodziło, reszta drużyny jakoś tam jechała, też były dużo błędów ze strony kolegów, ze strony moich. No i tyle. Ciężki mecz po prostu.
Gdyby ten mecz potrwał dłużej, jakoś próbowalibyście się do tego dopasować lepiej?
Tak, dokładnie, już w moim 10 biegu byłem spasowany idealnie na tor, wyszłem drugi ze startu przed Przemkiem Pawlickim za Kenetę Bier, więc motor chciał jechać, ja chciałem jechać. Jednak Rafał tam popełnił błąd, wjechał trochę za szeroko, skleił się z Przemkiem Pawlickim, doszło do wypadku, przerwali bieg. I to był ostatni bieg zawodów, bo później odwołali, przerwali, że tak powiem.
No właśnie, przerwali, ale chyba jednak zakończyli. Tak to trzeba podsumować. No a po spotkaniu jeszcze wczoraj pod jednym z lokali gastronomicznych, tak to zdradzę, Ryszard Rachlewicz, który był na tym spotkaniu, relacjonował ten mecz na żywo na naszej antenie. Ryszard Rachlewicz rozmawiał z trenerem Stali Stanisławem Chomskim.
No jak widać, nie mamy szczęścia, a szczęście w tym sporcie i w ogóle sporcie w życiu jest potrzebne. Sytuacje splatają się tak, a nie inaczej i w końcu wynik dalej jest negatywny dla nas. Pozostajemy zdrowym, zdobyczą punktową i to nie napawa optymizmem i jeszcze mocno rozbici, bo skutki upadków czy Thompsona, czy Rafała to są dość niebagatelne.
No właśnie, bo rozmawiamy już prawie 2 godziny po zakończeniu tych zawodów, ze względu na to, że byliście właśnie w szpitalu. Jaki jest stan zdrowia Andersa Thompsona, bo Rafał wiem, że już wrócił do domu, czy też wraca do domu?
No wraca do domu, ale mi się wydaje bardziej martwię się o fizyczne skutki tego stanu zdrowia Rafała, bo był taki moment, że on po prostu nawet nie czuł nóg. Nogi mu drżały, nie mógł ustać. W pewnym razie, czyli jakieś tam było stłuczenie okolicy tej najdalszej części ogonowej krzyżowej kręgosłupa. Na szczęście to wróciło, ale jest cały obolały w tym odcinku. No jutro na pewno będzie przychodził diagnostykę lekarską i fizjoterapeutyczną. Jeżeli chodzi o Thompsona, dostał wynik tomografii komputerowej, który tam raczej nie wskazuje na jakieś tam następstwa tego upadku, no ale no, dwoiło się i troiło mu w oczach, miał zawroty głowy, wymioty. Także no, teraz opuszcza szpital, opuścił szpital z wynikami. Potrzeba w tym przypadku trochę odpoczynku.
Abstrahując już od tych upadków, pewnie sporo pretensji w stosunku do arbitra. Z tego, co już się dowiedzieliśmy, ten sędzia nie będzie prowadził meczów do końca tego sezonu. No, można by powiedzieć, że poniekąd on też wpłynął na to, że Stal przegrała to spotkanie.
No nie może być tak, że niewielkie opady deszczu powodują to, że może spotkanie nie jest dokończone. Ja już nie mówię o decyzjach, które podjął sędzia, bo to nie mnie oceniać. Ja mógłbym oceniać to subiektywnie, jak się wypowiedzą inne osoby, które oceniają pracę sędziów, ale ja nie mogę się zgodzić z tym, że cały tor jest dobry, a dwie dziury na wejściu w łuku powodują to, że pracę pod nadzorem odpowiednich organów zarządzających w tym dniu, czyli zawodami, nie mogą doprowadzić tego toru do tego miejsca na torze do stanu używalności takiej, żeby bezpiecznie można było dokończyć zawody. Te prace trwały 40 minut i kończą się fiaskiem. Mecz jest odwołany i oczywiście my przegrywamy w świetle decyzji sędziego. Jest to bardzo krzywdzące i mam duże pretensje właśnie do tych osób, które na tym nadzorowały, bo jest wiele rzeczy na torze zrobiłem dobrze, wiele rzeczy popsułem, ale wiem, że w takiej sytuacji, jeżeli się nawierzchnia nie wiąże, to trzeba po prostu ją wyrzucić. Dlatego to nie zostało zrobione, było mielone, jak to się mówi, wszystko w koło i nic to nie dało żadnego efektu, to się pytam, po co to było robione.
Przejdźmy teraz do oceny zawodników Stal Gorzów. Świetna postawa Bartosza Zmarzlika, to już jest ten Bartek z poprzedniego sezonu. Bardzo dobrze spisywał się też Anders Thompson, no ale niestety dziury w postaci właśnie Nielsa Christiana Iversena. Krzysztof Kasprzak, chyba jednak mimo wszystko na tego zawodnika liczyłeś na więcej.
No zwłaszcza na takim torze, że po opadach deszczu przed zawodami wydawało się, że to jest tor, który Kasprzak zawsze lubił i odnosił dobre wyniki. Rzeczywistość była trochę inna, czyli jednak ta zapaść sprzętowa dalej ciągle jest. Jeżeli chodzi o Iversena, trochę takie macanie, szukanie. Myślę, że w końcówce zawodu by się obudził. Też myślę, że jeżeli chodzi o młodzieżowców, to no trochę przestrzelenił Wiktora z ustawieniami.
No właśnie, strasznie go wynosiło na każdym łuku.
Sugerowanie się tym, co było na
no to zawodach, chyba się nikt za słaby, tak?
Zawodach młodzieżowych, no nie można tak to tego odebrać, zwłaszcza, że sugestie były ze strony mojej i pozostałych zawodników, zwłaszcza Bartka, że to trzeba inaczej ustawić. Później nawet w tym wyścigu przerwanym już było nieźle, bo przecież nawet jechał na drugiej pozycji przed Pawlickim, także wydaje mi się, że ta końcówka z meczu, mimo tych strat naszych poniesionych, zakładając nawet, że taktyczna była, a taktyczna się układała na naszą korzyść, mogła być bardzo ciekawa i myślę, że ostatnie biegi by decydowały te nominowane o wyniku meczu, ale no nie dano nam dokończyć. I nie jest tak, jak w wywiadzie, co teraz mi doniesiono, mówił Robert, że cytując go, Stasiu wie, co robił i co tym sterował. My chcieliśmy jechać, ale chcieliśmy jechać w warunkach bezpiecznych i dla mnie jest to naprawdę nie do zrozumienia, że dwa miejsca na torze przez 40 minut nie można było usunąć, tak żeby można było dokończyć zawody.
No rzeczywiście dziwna to sytuacja. Tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy dzisiaj z prezesem Stali Markiem Grzybem. Pierwsza część rozmowy.
Panie prezesie, właściwie wie pan, na jakiej podstawie mecz został zakończony. No i jak rozumiem, wynik zostanie zatwierdzony, zweryfikowany?
No, dzień dobry, witam serdecznie. No przede wszystkim do końca nie rozumiem, na jakiej podstawie, bo widzieliśmy o tym, że ten opad, który tam był w Grudziądzu, to nie był jakiś bardzo obfity. W momencie, kiedy próbowano pracować jeszcze na torze, nie było opadu deszczu, a mimo wszystko no, sędzia zarządził zatwierdzenie wyniku po 9 biegu i no, w moim odczuciu no, dość kontrowersyjna znowu sytuacja. No, próbuję od wczoraj wieczorem i dzisiaj rano rozmawiać na ten temat z różnymi przedstawicielami różnych instytucji, jak i również świata żużla. No ale z tego, co się dowiaduje, no to, co się wydarzyło na torze, jest zatwierdzone i nie możemy do końca jakby z tym wszystkim dzisiaj polemizować. Szukamy pewnego rodzaju środka odwoławczego. Jutro mamy zarząd, no i będziemy na pewno prosić o uzasadnienie, tak, na jakiej podstawie, bo regulamin oczywiście mówi, że opady deszczu, które mogą wpłynąć znacząco, prawda, na zmianę jakości toru, mogła taka decyzja po 8 biegu być przerwana, ale to tak troszeczkę idąc konstruktywnie, no patrzymy też, odwołując się do tej sytuacji, która nastąpiła na Zeltroxem z Częstochowa, tak, no jeżeli tam zdarzenie losowe spowodowało to, że mecz został powtórzony, tak? No to jeżeli tutaj praktycznie winą jest po stronie organizatora, czyli również toru, tak? No ten opad deszczu nie spowodował drastycznych zmian, no to wydaje nam się, że dość taka kontrowersyjna jest ta decyzja.
Wiadomo, można się odwoływać, można próbować walczyć, ale czy trzeba mieć oręż w postaci jakichś zapisów? Pan mówi, że będziecie szukać na podstawie tego uzasadnienia, tak?
Znaczy przede wszystkim z tego, co wszyscy zdajemy sobie dzisiaj sprawę, to raczej ta sprawa jest przegrana, tak? No bo jeżeli sędzia, jakby protokół był końcowy, nie było pewnych jakby uwag przed. Za to z tego, co mi tutaj mówił sztab szkoleniowy, to tor wyglądał, prawda, na równy, ale ciężko było też powiedzieć, że po tym polaniu wody i tym krótkim opadzie deszczu, który nastąpił przed meczem, że ten tor po tych biegach w trakcie zawodów może się rozsypać, tak? No więc no, nie byliśmy w stanie też jakby tego przewidzieć, tak? No tutaj organizator przede wszystkim ponosi taką odpowiedzialność, bo wie, jaki tor przygotowywał i stąd też jakby uwagi ze strony zawodników Grudziądza, głównie Petersena i Łaguty, którzy mówili o tym, że w trakcie zawodów po 7 biegu, po sytuacji z Thompsonem, że ten tor jest przede wszystkim niebezpieczny, nie nadaje się do jazdy. No i tak się potoczyły losy. Dziwne było przede wszystkim to, że przy remisie po 8 biegu sędzia nie zasądził ewentualnie zakończenia tych zawodów, bo wtedy myślę, że nawet w sytuacji dość kontrowersyjnej, no ewentualnie wszyscy wyjechalibyśmy z jednym punktem z Grudziądza, tak? A tak na siłę próbowano robić bieg 9. Nasz sztab szkoleniowy wnosił również prośbę o równanie toru, bo przede wszystkim widzieliśmy o tym, co się dzieje już po biegu 7, prawda, i 8. Dziwne jest to, że sędzia tego równania toru nie zarządził, tylko przed biegiem juniorskim doprowadził no, do niefortunnego wypadku Rafała, no, który dzisiaj zmaga się z problemami zdrowotnymi. No i to nam się przede wszystkim nie podoba i te uwagi do Ekstraligi zgłosiliśmy, że chyba ten Speedway na najwyższym poziomie takim światowym, no nie powinien mieć właśnie takiego wizerunku, no bo nie po to szkolimy tych młodych ludzi, prawda, żeby narażać ich na kontuzję.
No właśnie, a propos Rafała z Andersem Thompsonem, tu przed chwilą się widziałem, wszystko mówił, że jest okej, co z Rafałem?
Rafał ma pewien problem niedowładu jakby lewej nogi, tak, to bardziej chodzi chyba w jego przypadku o stłuczenie, kwestie jakiegoś tam nerwów, prawda, i czucia w tej nodze. On upadł tam na kość ogonową, tak, i to jest główny powód. Za to tak jak powiedziałem, no mam nadzieję, że Rafał się pozbiera do meczu z Lesznem i wróci przynajmniej do dyspozycji, że stanie pod taśmą.
Sportowo, no, na ile można ocenić ten mecz sportowo, mógł on się ułożyć rzeczywiście szczęśliwie? No tak czasem mam wrażenie, że to chyba limit pecha to jest wyczerpany w tej chwili na kilka sezonów.
No widać, że niestety no, jest pod górkę, tak? Nie ma się co czarować. No tak jak kiedyś wspominałem, w tych latach poprzednich też mieliśmy całą serię kontuzji, tak? Które wyeliminowały. No dzisiaj nie tylko jakieś kontuzje, tak jak z Mateuszem Bartkowiakiem się zdarzyły. No dzisiaj po tym wypadku te pierwsze jakieś informacje z dnia dzisiejszego z Andersem Thompsonem są takie w miarę pozytywne. Tak? No z Rafałem myślę, że one też powinny raczej iść w tym dobrym kierunku. Ale powiem tak, że no, czasami ktoś nam w tych pewnych decyzjach może nie tyle pomaga, tak? Ale no, niestety ten zbieg okoliczności i ten diabeł tkwi w szczegółach. Powoduje też to, no, że niestety no, mamy podgórkę i nie ma się co z tym czarować.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
No i wracamy do rozmowy z prezesem Stali Markiem Grzybem. Trener Chomski przed tym meczem dokonał jednej istotnej zmiany. Zamienił Bartosza Zmarzlika pod numer 4, Anders Thompson powędrował pod numer 5. Chyba wydaje się, że taka też decyzja, która mogłaby w normalnym przebiegu meczu pomóc w zwycięstwie.
Mecz przede wszystkim, tak jak było widać, był bardzo wyrównany. No, dla nas przede wszystkim, jako dla Stali, zawsze tor w Grudziądzu jest pewną twierdzą nie do zdobycia, szczególnie w tych ostatnich okresach, prawda, ostatnich 5 lat. I tu powiewało dużym optymizmem, patrząc na ten wynik, na doprowadzenie do remisu. remisa, a przede wszystkim również na stronę naszych zawodników, którzy byli waleczni. Oczywiście w sporcie też jest tak, że jedni punktują trochę lepiej, drudzy trochę gorzej, ale generalnie patrząc na pryzmat całej drużyny, spotkanie było bardzo wyrównane i wyglądało na to, że będzie może pewnego rodzaju niespodzianka na naszą korzyść. Tak? No, trener Chomski podjął bardzo dobre taktyczne decyzje, właśnie ustawiając Bartka z Mordlika pod numerem 4. To dawało jakby w końcówce spotkania również taką siłę uderzeniową, również biega z Jackiem Holderem, tak? I to pokazywało, że to ten pomysł, kiedy został Łaguta pod numerem 13, mogło mieć efekt jakby w końcowych rozgrywkach na korzyść naszej stali. No ale niestety decyzje sędziego o wykluczaniu naszych zawodników, chyba około 8 punktów nam sędzia swoimi decyzjami, prawda, zabrał, bo te wyniki przegrana 5-1 i wykluczenie również Iversena.
Zawieszenie sędziego potwierdziło, że to były fatalne decyzje.
No z jakiegoś powodu Ekstraliga zawiesiła sędziego. No, nikt na gorąco nie zawiesza sędziego, no bo to tylko daje dowód sprawie, że widocznie, że coś jest na rzeczy. Tak? No, to chyba tak jak powiedziałem, ślepy i głuchy by się zorientował, że skoro taka była decyzja bardzo szybka, prawda, w stosunku do sędziego prowadzącego to spotkanie. Ale tak jak powiedziałem, punktów nam nikt już nie odda, wynik został zatwierdzony. No, jest to kuriozum pewne. No, będziemy przynajmniej oczekiwać pewnego logicznego uzasadnienia. Tak? No, jeżeli nawet regulaminowa sprawa jest zatwierdzona, protokół jest podpisany i nie da się jakby płynąć na zmianę decydującą, jeżeli chodzi o zaliczenie punktów, 2 punktów dla Grudziądza wygranego tego spotkania, to przynajmniej no, mam nadzieję, że w przyszłości takie rzeczy nie będą miały miejsca.
Ostatnia sprawa, no nie było Markusa Birkemonze w tym meczu w Grudziądzu. Może by się przydał, gdy w tej sytuacji z Thompsonem, czy będziecie go wzywać na kolejne mecze?
No z Markusem o tyle jest sytuacja dość skomplikowana, że on przechodzi dzisiaj testy w Poznaniu. Tak jak mówiliśmy o tym, on jest zawodnikiem, który ma jeździć w Poznaniu, prawda? I tutaj ze względu na pewien niekorzystny jakby bieg wydarzeń, tak? Musimy też się dość mocno zastanowić, no bo pomysłem zarządu i sztabu szkoleniowego było to, żeby Markus się rozjeżdżał bardzo mocno w tym sezonie i nie zakładaliśmy tak do końca, że ten młody, ambitny zawodnik będzie akurat tym wsparciem pod numerem 8, tak? Stąd też jakby chęć nie traktowania go jako zawodnika w PSŻ czy Poznania kogoś, tylko raczej jako zawodnika wypożyczonego, bo sądzimy, że Markus po rozjechaniu się, prawda, na torach w Polsce, no będzie może dość kluczowym zawodnikiem przyszłości, a tu widać, że z dnia na dzień scenariusze niestety życie kierują inaczej i to ja powiedziałem, no to jest tak trochę jak gra w szachy, tak, nikt nie zakłada pewnych wydarzeń, pewnych kontuzji i tu widać, że trzeba być przygotowany na wiele scenariuszy. Przed sezonem mieliśmy 4 juniorów, takich, którzy miało zostać w podstawowym składzie i było ciasno, jeżeli chodzi o miejsce w podstawowym składzie, a nagle dzisiaj się okazuje, że zostało 2, tak, no ja myślę, że nawet nikt w czarnych stach nie wymyśliłby sobie takiego scenariusza, że mając 4 juniorów, prawda, bo przecież mam jeszcze innych, którzy są wypożyczeni, jak Szotka, prawda, jak Pytleski, prawda, i widać o tym, że no, trzeba być przygotowany na różne ewentualności, ale no, nikt nie chce tych zawodników trzymać bezsensownie na ławce, tylko próbujemy tutaj ze sztabem szkoleniowym wpływać na ich rozwój w karierze żużlowej, no ale tak jak powiedziałem, no, scenariusze widać, że są przeróżne i płatają przeróżne figle.
Tyle Marek Grzyb, prezes Stali Gorzów, oczywiście więcej też na pewno co po i co przed w środę w magazynie żużlowym w imieniu Daniela Rutkowskiego. Zapraszam. Koszykówka teraz. Znamy już cały skład ekipy Polskiej Strefy Inwestycji Enei Gorzów na kolejny sezon w Energabasket Lidze Kobiet. Tą ostatnią zawodniczką odkrytą kartą przez ekipę gorzowską, przez trenera Dariusza Maciejewskiego, jest amerykańska podkoszowa Megan Gustafson. To jest zawodniczka 24-letnia, która występuje drugi sezon w WNBA w zespole Dallas Wings, a także była w ubiegłym sezonie zawodniczką zespołu z Budapesztu z ekstraklasy węgierskiej. O ostatnim nowym nabytku, no i o podsumowaniu już jakby tych transferów rozmawialiśmy z trenerem Dariuszem Maciejewskim, który co prawda przebywa aktualnie, chyba jeszcze zdaje się aktualnie na urlopie zagranicznym, ale jakby nie miał tu nic przeciwko, żeby to wszystko z nami porozmawiać i to wszystko podsumować. To tak na początek zapytam trochę z uśmiechem, czy kryterium doboru Amerykanek były nazwiska kojarzące się z Żużem, bo to najpierw Doyle, teraz Gustafson.
No nie, na pewno. No faktycznie zbieg okoliczności, ale taki miałem faktycznie, bo szybko pewnie kibice oswoją się z tymi nazwiskami. No bardzo wszechstronna zawodniczka, tak jak gdzieś tam w wywiadach mówiłem, że szukamy zawodniczek co najmniej pozycyjnych, takich wszechstronnych, grających dobrą koszykówkę zarówno w obronie, jak w ataku. Tych zawodniczek zagranicznych będziemy mieli w tym roku 4, a więc te zawodniczki faktycznie muszą być zawodniczkami o dużych umiejętnościach, ale również też bardzo wszechstronne. Gustafsson spełnia tą rolę. Jest zawodniczką na pozycji 4-3, jest też z dobrym rzutem z pół dystansu, może nie z dystansu, ale z pół dystansu naprawdę ma stabilny rzut. Bardzo dobrze walczy w strefie podkoszowej, dobrze o ilość projekt, czyli atakuje tablicę. Myślę, że tutaj razem z Agą Kaczmarczyk, z naszą Sherry Green z zeszłego sezonu będą naprawdę stanowiły bardzo mocne ogniwo podkoszowe. Mam nadzieję, że będą najsilniejszym ogniwem całej ligi.
No i jest to dość ciągle młoda zawodniczka, 24 lata, więc znowu taka zawodniczka rozwojowa, tak?
No i w zeszłym roku byśmy ją zainteresowani, ale po tym jak została zawodniczką roku NCAA, no nie było szans nawet wystartować do licytacji z innymi klubami. Wybrała bardzo bogaty węgierski klub z Budapesztu. Nie było co się dziwić. No w tym razem nam troszeczkę tutaj uśmiechnął się do nas los, bo w tym roku zaoferowaliśmy kontrakt Kathleen Doyle, a okazało się, że Gustafsson i Kathleen Doyle to bardzo dobre koleżanki, które grały w jednym klubie przez 4 sezony i chciały w tym sezonie również gdzieś w Europie spróbować zagrać w mocnym klubie. Warunkiem było przede wszystkim, żeby je tu ściągnąć, była gra w Eurocupie i do samego końca musieliśmy czekać na naszego sponsora ANE, która, żeby wystąpić w Eurocupie, musieliśmy po prostu mieć od nich wyraźne zgodę na przedłużenie umowy i to nastąpiło. Bardzo się z tego cieszę i naprawdę jestem bardzo dobrej myśli w stosunku do naszej współpracy z tą firmą. A jeżeli chodzi o układ, no mówię, no Kathleen i Gustafsson, one grały razem w jednym uniwersytecie, to bardzo myślę, że pomoże. Gustafsson ma już sezon zaliczony w Europie, to bardzo dobrze. Myślę, że też szybsza aklimatyzacja tej zawodniczki nastąpi. Razem to na pewno była największa siła i największe gwiazdy Uniwersytetu Iowa. Jedna w jednym roku została wybrana najlepszą zawodniczką 2019 Gustafsson w swojej konferencji Big Ten, silnej konferencji, a Kathleen Doyle została w tym roku również taką zawodniczką, więc myślę, że te umiejętności, ale przede wszystkim bardzo mi się podoba też ten charakter tych graczy, a więc taka waleczność, zaciorność. Myślę, że będą to naprawdę mocne ogniwa naszego zespołu.
Czyli podsumowując, 4 zawodniczki zagraniczne, 4 Polki seniorki, no i 2 zapewne Polki młode wychowanki wasze, czyli taki, można powiedzieć, skład wyważony, taki jak pan oczekiwał?
No tak, tak, tak. No na pewno musimy się cały czas zabezpieczać w układzie tej pandemii i ten skład został bardzo mocno przemyślany, także gramy nawet w wypadku, jeżeli by było wszystkie granice pozamykane, a liga byłaby otwarta, to mamy kim grać. Mamy 4 bardzo doświadczone Polki, mamy swoją młodzież, nie w liczbie 2, a myślę, że w liczbie 6.
Mówię o meczowej dziesiątce takiej, no bo zazwyczaj jest meczowa dziesiątka, tak?
W dziesiątce myślę, że będą się też te zawodniczki rotować, bo ich tam jest utalentowanych dziewczyn bardzo dużo i nie ograniczałbym się tylko do dziesiątki, a myślę, że co najmniej do 12. No i tego też się trzeba cieszyć. Mamy też 2 zawodniczki z Europy. Jeżeli byłyby Stany pozamykane i wylot do Polski byłby bardzo mocno utrudniony, no to też mamy kim grać. Mamy 2 następne zawodniczki. Także, no a jeżeli będzie wszystko ok, taki wariant zakładamy. Zakładamy wariant bardzo optymistyczny, który jeszcze niedawno był dla mnie praktycznie nierealny. No ale życie się tak potoczyło. Ciężka praca tutaj wszystkich ludzi w zarządzie. Dobry scouting, myślę, powinien zaprocentować tym, że powinniśmy mieć znowu silny zespół grający o wysokie cele.
Tyle trener Dariusz Maciejewski, to czekamy na to granie o wysokie cele. Zaglądamy, co się dzieje u innych rywali, ale zaglądamy, co się też dzieje u naszych koszykarek. Agnieszka Schottheimer, która, jak też wiadomo, wielu kibicom gra też w formule koszykówki 3x3. No i 3x3 właściwie można powiedzieć. No i grała w finałowym turnieju koszykarskiego cyklu Chance 3x3 Tour. Turniej zakończył się zwycięstwem drużyny Team Poland 1, a właśnie w składzie Team Poland 1 była Agnieszka Schottheimer i o tym turnieju. O ten turniej zagadnął naszą najbardziej doświadczoną zawodniczkę, Ryszard Rachlewicz.
Trenerka Karolina cały czas gdzieś tam próbuje różne zawodniczki w różnych układach. i stara się jakby znaleźć jak najbardziej optymalny skład, który najlepiej będzie funkcjonował. Dlatego w każdym turnieju stara się, abyśmy grały inaczej. No i w tym turnieju zagrałam z Klaudią Sosnowską, Martyną Cebulską oraz Martą Mistigacz. Na pewno nie był to łatwy turniej, bo grałyśmy i z drużyną niemiecką, która de facto jest zakwalifikowana już na kwalifikacje do Tokio. Grałyśmy też z dwoma silnymi drużynami z Czech. Z pierwszą grałyśmy z Brnem w grupie i udało nam się wygrać. Drugi mecz też. Potem miałyśmy ćwierćfinale Niemki. I chyba myślę, że te Niemki tak naprawdę, gdyby nie to, że spotkałyśmy się z nimi w ćwierćfinale, to doszłyby do finału, bo była to drużyna, która po prostu nas najbardziej wymęczyła. Był to mecz, w którym najwięcej zostawiłyśmy siły i energii. Później już ten półfinał i finał jednak czułyśmy ten brak. No wiadomo, że jeszcze tej formy docelowo nie mamy najlepszej. Cały czas ją szlifujemy i pracujemy, a tak naprawdę ten moment, kiedy będziemy w optymalnej formie, powinien być pod koniec września na Mistrzostwa Europy 3x3 w Belgii. No cieszę się, że udało nam się wygrać. W finale grałyśmy z drużyną ponoć najlepszą, jeżeli chodzi o 3x3 i też w ekstraklasie były bardzo dobre zawodniczki, które tam w Czechach grają. Też nie był łatwy mecz, chyba praktycznie 5 minut do końca jeszcze przegrywałyśmy, ale akurat takie fajne charaktery się spotkały, że gdzieś tam wierzyłyśmy w to, cały czas się motywowałyśmy. Nie dopuszczałyśmy do siebie takiej myśli, że w ogóle możemy przegrać. Cały czas to wierzyłyśmy i myślę, że to też zafunkcjonowało i w tych ostatnich minutach wyrwałyśmy to zwycięstwo i już do końca prowadziłyśmy.
Tyle Agnieszka Schottheimy i tyle jeżeli chodzi o koszykówkę. Po wiadomościach będzie sporo kajakarstwa, bo były młodzieżowe mistrzostwa Europy, młodzieżowe mistrzostwa Polski na torze Malta w Poznaniu.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie za nami w Poznaniu. Tam oczywiście reprezentanci trzech gorzowskich klubów. No i dobrych wyników nie zabrakło. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, ale także Mistrzostwa Polski Młodzików. To też trzeba podkreślić, ci dużo młodzi zawodnicy też rywalizowali. No jeżeli chodzi o Młodzieżowe Mistrzostwa, to bardzo zadowolony z występu swojego czołowego zawodnika Przemysława Korsaka jest trener KS G-Power Gorzów Marek Bogdziun. Rozmawialiśmy też króciutko z Adrianem Zychowiczem, no bo Przemysław Korsak także zdobył srebrny medal w dwójce z Adrianem Zychowiczem właśnie.
Nie podlega wątpliwości, Przemek wygrał czwarty raz z rzędu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, śrubuje rekord, mam nadzieję, że zrobi to samo. Wygrał 3 sekundy z drugim zawodnikiem, więc potwierdził swoją dominację, wzrost formy w górę, no szkoda, że akurat nie odbywają się igrzyska, może w tym czasie by było coś do pokazania.
No ale młodemu tylko na plus, wyróżnienie jeszcze dostał za całe te mistrzostwa, tak?
Tak, został wyróżniony jako najlepszy młodzieżowiec, bo oprócz złotego medalu na jedynce zrobił także srebrny na dwójce z Adrianem Zychowiczem oraz 6 miejsce na 200 metrów, co pokazuje, że zawodnik może startować i sprinty, i długie dystanse.
Jeżeli chodzi o młodzików, jak tu można podsumować ten występ?
Młodzicy bardzo ładnie pokazali się z bardzo dobrej strony. 2 złote medale Mateusza Kubalskiego na jedynce oraz niespodzianka miła Mateusza razem z Kacprem Kleistem na dwójce. Mówię, było parę miejsc finałowych, czwartych, piątych miejsc, więc my wyrosną następcy Przemka, mam nadzieję.
No właśnie, to pierwszy sukces w młodzieżówce, tak? Udany wyścig.
Tak, bardzo udany, głównie bardzo się cieszę, że tak wysoki wynik w młodzieżowych mistrzostwach Polski z Przemkiem Korsakiem.
Potwierdzasz, że Przemek w gazie jest?
Tak, potwierdzam.
No ale najważniejsze mistrzostwa Polski juniorów, ostatni rok juniora, na co tam liczysz?
Mam nadzieję, że będzie złoto, no mam nadzieję, no, w gazie jestem w końcu.
W jakich konkurencjach?
K1500, K2000 i K2500 metrów.
Tyle Adrian Zychowicz, przypomnijmy, Przemysław Korsak, złoto w jedynce na 1000, no i także srebrny medal w dwójce na 1000, potężna przewaga nad drugim Michałem Bilem. W jedynce na 1000, tak jak wspomniał trener Marek Bogdziun, 3 sekundy i 6 setnych. Nie brakowało oczywiście także sukcesów reprezentantów gorzowskiej Admiry. Srebro w C1 na 200 i brąz w C2 na 1000 wywalczył Aleks Kolejadych.
Uważam zawody ogólnie za udane, ale zawsze jest ten niedosyt. Chciałbym jednak wygrać tą jedynkę 200 i na 1000 też być w jedynce trochę wyżej, ale jest dobrze, uważam, że jest dobrze, że jestem zadowolony.
Jedynka 1000, no ważna konkurencja, bo olimpijska. Co tam nie poszło? Jakiś błąd techniczny?
Techniczny bardziej nie, ale no brakowało. Jednak brakowało, jeszcze trzeba jeszcze potrenować.
A poprzeczka zaraz pójdzie wyżej, bo Mistrzostwa Polski Seniorów,
na
tak?
Na pewno pójdzie wyżej i będziemy walczyć na coraz lepsze wyniki.
Tam w ilu konkurencjach na Mistrzostwa Polski Seniorów jest plan?
W czterech konkurencjach. Jedynka 200, jedynka 500, dwójka 1000 i jedynka 5 km.
Mamy w tym roku jeszcze imprezy mistrzowskie, ale one są w takich bardzo nietypowych terminach. Jakie tu nastawienie będzie? Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata?
Są. Niby mają się odbyć we wrześniu Mistrzostwa Świata.
Razem z Pucharem Świata.
W konkurencjach nieolimpijskich, tak. Ale jeszcze nie jest to pewne, także mam nadzieję, że się odbędą i się uda tam się dostać, bo właśnie na Mistrzostwach Polski Seniorów będą eliminacje na te zawody i mam nadzieję, że się uda tam właśnie pojechać i dostać się do kadry seniorów i pojechać tam na zawody i wystartować.
Tyle Aleks Koliadych, nasz zawodnik rodem z Ukrainy, no ale reprezentant Polski, dodam, że w tym C2 na 1000 metrów wywalczył ten brązowy medal razem z innym Ukraińcem reprezentującym Admirę Gorzów, rodem z Ukrainy, zawodnikiem Hermanem Berko. No i jeszcze trener Rafał Krajewski podsumowuje występ całej ekipy Admiry.
No trzeba powiedzieć, że w młodzieżowych mistrzostwach Polski wypadliśmy jakby na miarę naszych oczekiwań, co nas bardzo cieszy. No na pewno te dwa medale Aleksa i dwójki Hermana z Aleksem bardzo nas cieszą, ale no również trzeba zaznaczyć, że wynik w dwójce na 1000 metrów kajakarzy Krzysia Pieczuro i Fryderyka Fulko też to był występ na bardzo dobrym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o młodzików, no to tutaj skończyliśmy bez medalu, natomiast z bardzo wysokimi miejscami, bo zdobyliśmy 2/4 miejsca w chłopcach, 5 miejsce w czwórce dziewcząt i 7 miejsce Zuzi Rynkiewicz. Także to są miejsca w ścisłej czołówce. No i trzeba powiedzieć, że bardzo dobry występ właśnie Norberta Midlocha, który zajął 4. miejsce i prawdopodobnie da mu to również wyjazd na takie sportowe wakacje. To jest taki obóz kadrowy dla kategorii młodzików.
Tyle Arkadiusz Krajewski, więc przypomnijmy, G-Power w młodzieżowych mistrzostwach Polski złoto i srebro, 2 złote medale w młodzikach, Admira Gorzów srebro i brąz w młodzieżowych mistrzostwach Polski. No jak słyszeliśmy, w młodzikach nie udało się medalu zdobyć, ale też były pozytywne wyniki. Była też oczywiście na tych zawodach skromna jednak reprezentacja ZSU AWF Gorzów, bo w kategorii młodzieżowej startowała Julia Olszewska, kilku zawodników w młodzikach, ale tam bez medalu najwyższe miejsce 7. Natomiast Julia Olszewska walczyła głównie tutaj w jedynce 500, ostatecznie zajęła 4. miejsce za Justyną Iskrzycką, Katarzyną Kołodziejczyk i Heleną Wiśniewską, więc etatowymi kadrowiczkami. Występ Julii Olszewskiej, a także Anny Puławskiej w dodatkowym wyścigu seniorek ocenia trener AZS AWF Marek Zachara.
No u was na tych zawodach skromna reprezentacja, najpierw jeżeli chodzi o rywalizację, o medale, Julia Olszewska, dało się tutaj więcej?
No myślę, że trzeba pochwalić jej występ Julii Olszewskiej, ponieważ właściwie przegrała, co prawda to grupa młodzieżowa, ale przegrała tylko z grupą dziewczyn, które są medalistkami przeświata, była blisko. Już właściwie, jak to się mówi, brązowy medal miała prawie na widelcu, no troszeczkę zabrakło, no, zupełnie dużo, bo to widać na zdjęciu z fotofiniszu w wynikach. 200 metrów, bo mówimy o 500, 200 metrów, no było ciasno, sama mówiła, i ten bieg trochę nie wyszedł, ale no tam wszystko z końcówką, tą samą, wszystkie prawie wleciały. No i była 7, no też wysoko, zresztą trener kadry Kryk też ją wysoko ocenia, z perspektywy obserwacji z treningu i tak dalej. Jest młoda dziewczyna, która się pewnie będzie rozwijać, ma dobrą psychikę. No i czas pokaże, a w ogóle generalnie Rok jest dla wszystkich trudny, no bo tych startów jest bardzo mało. Nie wiadomo, jak będzie z tymi imprezami mistrzowskimi, międzynarodowymi.
No to trener Kryk się jasno wyraził, nie jedzie reprezentacja.
Tak, tak, no ale właśnie przez tą sytuację, że jak nawet jak będą te rozegrane te mistrzostwa, to bardzo w późnym terminie, że on w tym terminie planuje, i to słusznie, okres roztrenowania, a nie przygotowania. Właśnie patrząc z perspektywy przygotowania do igrzysk, no trudno się ścigać tam prawie tam w październiku.
No tak, tak? I to w drugiej połowie października, więc w ogóle.
To już powinien się zacząć okres przygotowawczy do następnego sezonu. To jest zupełnie inny trening, trening na objętości, na budowanie bazy tlenowej, siły dużej, także no, zupełnie inny charakter treningu wtedy jest. A celem są igrzyska, a nie październikowe mistrzostwa Europy.
W dodatkowym wyścigach seniorek na 200 Ania Płaska, druga na 500, pierwsza.
Pierwsza na 500.
Tak, pierwsza na 500, druga na 200, no to chyba nic, tylko się cieszyć z jej dyspozycji.
No bardzo się cieszę, to bieg był bardzo ładny. Coś ani tak na starcie nie wyszło, tak płynęła gdzieś w granicach miejsca drugiego, trzeciego, ale na finiszu swoją taką walką i dyspozycją, umiejętnością walki na końcu, no wjechała na te pierwsze miejsce i to się bardzo z tego cieszę, jak również Ania, bo z nią osobiście dosyć dużo rozmawiałem. Na 200, gdzie to nie jest jej koronna konkurencja, tu już miała na widelcu wicemistrzyni olimpijską Walczykiewicz. Także też ładny bieg, zadowolona była, no bo już tutaj dużo nie zabrakło i mogłaby nawet to wygrać. No także z tych zawodów jesteśmy zadowoleni. Następne zawody odbędą się za 3 tygodnie Mistrzostwa Polskich Seniorów. No i tam będziemy patrzeć, jak to się wygląda, i dla dziewcząt, dla kobiet to będzie koniec sezonu.
Ania i Julia zostają w Poznaniu, natomiast panowie Bryński i Głazunow tutaj się będą przygotowywać, tak?
Bryński i Głazunow mamy zgrupowanie w Lubniewicach, które bardzo lubimy, nam zawsze sprzyja. Nie wiem, czy dobry trening, czy dobry klimat. I będziemy się starali się przygotowywać do tych mistrzostw Polski. I no, zobaczymy, kto tam wystartuje, w jakiej dyspozycji. No, z Witkiem chcemy wygrać wszystko w jedynkach. Jak w zeszłym roku, no, zobaczymy, czy się uda.
Tyle trener Marek Zachara, jeżeli chodzi o te występy i najbliższe plany. A ja jeszcze tutaj sprecyzuję, bo tutaj czujna mama jednego z zawodników w C4 na 2000 metrów w tej konkurencji w Młodzikach 7 miejsce zajęła osada AZS UAWF w Gorzów w składzie Jasiński, Sadowski, Tomczak i Bejnarowicz. No i już szanowni słuchacze chyba się domyślają, co to za dumna mama jednego z zawodników. Pozdrawiamy. W ostatniej prostej jeszcze za chwilę króciutko piłka nożna.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
A w ogóle z kajakarstwem to jest tak, że no samo kajakarstwo, jak i wioślarstwo, jest bardzo wymagającą dyscypliną sportową, jeżeli chodzi o treningi, przygotowania i tak dalej, starty. Ja zresztą o tym wiele razy mówiłem, że bardzo podziwiam nasze kajakarki, wioślarki czołowe, no bo głównie dziewczyny tutaj mamy na czele, ale też naszych kajakarzy i wioślarzy, jeżeli chodzi o ich tryb życia. A jak już ktoś decyduje się na tą odmianę kanadyjkową, no to już w ogóle tym bardziej, bo to jest jeszcze trudniejsze, a tutaj gardło, jeżeli chodzi o imprezy międzynarodowe, zwłaszcza o igrzyska olimpijskie, jest jeszcze węższe. No, tu przykład Witka Głazunowa, który ostro walczy o te jedyne dwie konkurencje olimpijskie. No także tutaj tym bardziej ukłony dla młodych kajakarzy z AZS-u AWF Gorzów. Tyle, jeżeli chodzi o kajakarstwo. My się oczywiście będziemy śledzić Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów. No, pewnie za nią Płaską też będzie okazja porozmawiać. Donoszą tutaj media powoli, nieoficjalnie, że mieliśmy rozmowę z prezesem Grzybem, ale tutaj doniesienia są nieoficjalne, że będzie cykl Grand Prix w Gorzowie. Czekamy, a może sprawdzę właściwie, bo być może już jakaś informacja oficjalna jest. Nie ma jeszcze nieoficjalnej informacji, natomiast tutaj Przemysław Ciućka z Przeglądu Sportowego pisze na Twitterze, że cykl Grand Prix ma zagościć w Gorzowie. Oczywiście będzie to zapewne sfinansowane z budżetu miasta, no bo jakże z innego budżetu. Cykl Grand Prix ma być w tym
sezonie oczywiście okrojony i właściwie do wydarzeń w Polsce. No więc promocja na cały świat, jak zawsze. Dobrze, tyle mojego komentarza. Piłka nożna, tak jak powiedziałem, no niestety nieudana inauguracja czwartej ligi. Czekamy na inaugurację trzeciej ligi 2 sierpnia. Warta Gorzów zmierzy się na wyjeździe z Rezerwami Górnika Zabrze w niedzielę. Już dzisiaj zapraszam na transmisję z tego spotkania. Tak, będziemy w Zabrzu, a w środę będziemy w Słubicach na półfinale Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego. Tam Warta zmierzy się z Polonią Słubice i także u nas relacja. No niestety nieudana inauguracja, tak jak powiedziałem, czwartej ligi dla Stadionu Pro Support. Gorzowianie przegrali na wyjeździe z Ilanką Rzepin 1-2, 2-0 było do przerwy dla Ilanki, po przerwie kontaktowy gol Łukasza Maliszewskiego, no ale niestety na tym kontaktowym golu się skończyło. Posłuchajmy wypowiedzi.
Bartosz Kasik, zdobywca dzisiaj pierwszej bramki dla Ilanki, w ogóle pierwszej bramki w tym sezonie w czwartej lidze, bramki, która dodała wam skrzydeł i wiary dzisiaj.
Tak, myślę, że taka bramka na inaugurację po tak długiej przerwie dodaje skrzydeł, tym bardziej, że z takim rywalem, pretendentem do awansu, myślę, że to pomogło drużynie w grze.
Daniel Odziemkowski, trener Ilanki Rzepin, no nic, tylko się cieszyć dzisiaj chyba.
No oczywiście, że tak, cieszymy się strasznie, tym bardziej, że zagraliśmy tak jak trenujemy, że naprawdę wszystkie założenia przedmeczowe chłopcy realizowali z wielką konsekwencją i serce oddali na boisku.
Krzysztof Kaczmarczyk dziś w roli kapitana Stilonu, no nie tak miała wyglądać dla was ta inauguracja, chyba nie ma co mówić.
Na pewno nie tak, nie? Szkoda tej pierwszej połowy, bo tam gdzieś przeważaliśmy. Widzieliśmy, że Ilanka będzie grała z kontry. Nie możemy takich bramek tracić. Nie przystoi też po takim meczu. No większość zawodników, no to już nie chodzi o większość. My musimy się wszyscy zastanowić, że tak nie możemy grać. Nie będę, zostawię to bez komentarza, ale nie możemy tak grać i nie przystoi to na taką drużynę.
Trener Stilonu Kamil Michniewicz.
Ilanka była dzisiaj po prostu nas lepsza, no, strzeliła jedną bramkę więcej i wygrała ten mecz. Ja uczułem przed meczem chłopaków, że szczególnie w tym sezonie dla wszystkich mecz ze Stilonem będzie finałem Ligi Mistrzów i ten aspekt mentalny będzie miał kolosalne znaczenie. I dzisiaj było widać, że chłopaki z Rzepina ewidentnie dali, mówiąc już kolokwialnie, z wątroby i tutaj wyszarpali to zwycięstwo ambicją, determinacją, a my wchodząc tak w mecz, jak weszliśmy dzisiaj, na cudzysłowie spokojnie, możemy sobie pomarzyć tylko o tym, o celach, które sobie założyliśmy.
Tyle krótko o tym spotkaniu. Jutro magazyn piłkarski po 17:00. Warta i Stilon, jak to zazwyczaj ostatnio w magazynie piłkarskim. Sporo tam będzie. Pojawiła się jeszcze informacja na Facebooku Stali Gorzów Piłka Ręczna. Informacja, nie wiem właściwie jak ją określić, bo była to tajemnica Poliszynela od dłuższego czasu, no ale dobrze, jest oficjalna informacja. Ogłoszony został nowym trenerem z Stali Gorzów w sekcji piłki ręcznej Oskar Serpina, będzie grającym trenerem. Tak jak powiedziałem, no była to tajemnica Poliszynela od dłuższego czasu. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać z Oskarem Serpiną, natomiast usłyszeliśmy, że nie jest to możliwe, ponieważ klub planuje jutro konferencję z udziałem Oskara Serpiny. Na tę chwilę żadnego komunikatu na temat konferencji z Oskarem Serpiną nie ma. Wiem, że 3 sierpnia zawodnicy Stali Gorzów rozpoczynają przygotowania do sezonu, więc myślę, że wtedy na kolejny program co nieco o tych przygotowaniach powiemy. Magazyn piłkarski we wtorek po 17:00, magazyn żużlowy w środę po godzinie 13:00. Za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95,6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.